Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Każdy z nas jest piękny w oczach Boga. On bardzo nas kocha, powiedział papież do pielgrzymki autystycznych dzieci z Austrii.
Europejscy pielgrzymi odkrywają średniowieczną drogę Franków.
Dziś główną przyczyną cierpienia są dla Syryjczyków międzynarodowe sankcje, uważa proboszcz katolickiej parafii w Aleppo. Jego zdaniem nawet podczas wojny i bombardowań położenie ludności cywilnej nie było tak ciężkie jak dzisiaj.
21 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
To wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, uczyniliście dla samego Jezusa. Te słowa papież skierował do dzieci, rodziców, opiekunów oraz twórców Centrum Autyzmu Sonnenschein w Austrii, z którymi spotkał się dzisiaj w Watykanie.
Mówiąc o nazwie placówki, Franciszek zaznaczył, że oznacza ona blask słońca.
Vostra casa si chiama Sonnenschein.
Wasz dom nazywa się Sonnenschein, to znaczy blask słońca. Mogę sobie wyobrazić, dlaczego odpowiedzialni wybrali tę nazwę, ponieważ wydaje się, że wasz dom jest wspaniałą łąką rozkwitłą w blasku słońca i kwiatami tego domu właśnie wy jesteście. Bóg stworzył świat z wielką różnorodnością kwiatów w różnych kolorach. Każdy z tych kwiatów ma swoje piękno, które jest jedyne. Także każdy z nas jest piękny w oczach Boga i On bardzo nas kocha. To rodzi w nas potrzebę powiedzenia Bogu dziękuję. Dziękuję za ten dar życia. Dziękuję za wszystkie stworzenia. Dziękuję za mamę i tatę. Dziękuję za nasze rodziny. I dziękuję także za przyjaciół z Centrum Sonnenschein.
Grazie anche per gli amici del centro Sonnenschein.
Franciszek stwierdził, że powiedzenie dziękuję Panu Bogu jest piękną modlitwą, która bardzo mu się podoba. Można do niej dodać również krótką prośbę za rodziców, dziadków, głodujące dzieci, a także za papieża. Jeśli prosimy z wiarą, Pan z pewnością nas wysłucha, zapewnił Ojciec Święty.
Średniowieczna droga Franków jest odkrywana na nowo. Po latach zaniedbań wyruszają na nią coraz liczniejsze grupy pielgrzymów, czemu sprzyja systematyczne odnawianie pątniczej infrastruktury. Wskazuje na to Sandro Polci, będący dyrektorem artystycznym 10. Europejskiego Festiwalu Vie Francigene.
Jej celem jest przypomnienie na nowo o religijnych korzeniach pielgrzymowania, a także spopularyzowanie tych tras, które są mniej znane. Stąd mowa będzie m.in. o pątniczych szlakach wiodących do sanktuarium świętego Michała Archanioła w Apulii, bazyliki świętego Mikołaja w Bari oraz do Matery, zwanej włoską Jerozolimą.
W poszukiwaniu wiary, duchowości i sensu życia na pątniczy szlak wyruszają nie tylko ludzie wierzący. Coraz częściej pielgrzymki przybierają też charakter wyraźnie pokutny, mówi Radiu Watykańskiemu Sandro Polci. To nie jest tylko doświadczenie samej wędrówki i zachwycania się przyrodą, ale przede wszystkim odkrywania sakrum oraz własnej wiary i duchowości. Jeśli spojrzymy wstecz, to w tym pielgrzymowaniu element wiary i motywacja religijna zawsze odgrywały zasadniczą rolę. I tak jest również dzisiaj. Napawa smutkiem to, że Europa nie uznała oficjalnie swych chrześcijańskich korzeni. Myślę nie tylko o aspekcie religijno-sakralnym, ale przede wszystkim historycznym. Nie ulega wątpliwości, że struktury kościelne, opactwa i klasztory były skarbnicami wiedzy rozsianymi po całym terytorium europejskim, punktami refleksji i umocnienia dla pielgrzymów, miejscami doświadczenia nie tylko religijnego, ale i kulturowego. Dzisiaj to wszystko odradza się z siłą.
Via Francigena to dawna droga pielgrzymkowa łącząca od IX wieku angielskie Canterbury z Rzymem. Przebiega ona przez Wielką Brytanię, Francję, Szwajcarię i Włochy. Liczy łącznie ponad 1800 kilometrów.
Chrześcijanie w Laosie wciąż są prześladowani, co zmusza ich do praktykowania wiary w ukryciu. Wyrzucani ze swoich wiosek, modlą się w lesie.
W Laosie nie pozwala się chrześcijanom praktykować swej wiary. Za nakrycie ich podczas praktyk religijnych zostają wydaleni z wioski. W kraju, w którym 80% ludności stanowią rolnicy, przetrwanie członka wioski jest uzależnione od akceptacji całej społeczności. Dlatego wyznawcy Chrystusa decydują się na modlitwę w lesie i innych miejscach, których nie będą narażeni na lincz i banicję.
Trudne położenie chrześcijan w Laosie związane jest z silnymi uprzedzeniami w 7-milionowym komunistycznym kraju, w którym wyznawcy Chrystusa stanowią jedynie 2% mieszkańców, z czego połowa to katolicy. Pomimo że rząd oficjalnie zapewnia wolność religijną, mniejszości są nieustannie nękane przez służby mundurowe za przyzwoleniem władz. Rząd używa machiny administracyjnej, aby wymusić na starszych wioskach, by ci zakazywali przyjmowania chrześcijańskiej wiary i karać tych, którzy się na to ośmielili, mówi Radiu Wolna Azja, jeden z laotańskich katolików.
Chrześcijaństwo jest szczególnie napiętnowane przez władze Laosu i traktowane przez propagandę jako religia obca, przywieziona przez kolonialnych misjonarzy, włączając w to Stany Zjednoczone, wyjątkowo znienawidzone przez zniszczenia spowodowane wojną z Wietnamem, które także dotknęły Laos. Według Radia Wolna Azja wyznawcy Chrystusa są często besztani przez urzędników państwowych jako zdrajcy narodu, gdyż wyznają Boga Ameryki. Powszechnie uważa się chrześcijaństwo za oficjalną religię Ameryki Północnej, używaną jako narzędzie do rozpowszechniania hegemonii Stanów Zjednoczonych. Chrześcijanom ponadto odmawia się opieki medycznej i edukacji. Mają także problemy ze znalezieniem pracy.
Komunistyczny rząd Wietnamu zezwolił na otwarcie nowego seminarium duchownego w Taibin. Ma ono całkowicie legalny status i jest niezależne od innych seminariów w kraju. Będzie w stanie utrzymać niemal 300 kleryków oraz zapewnić formację intelektualną dla seminarzystów zarówno z diecezji, jak i z różnych zgromadzeń zakonnych.
Leżąca w północnym Wietnamie diecezja Taibin ma nadzieję w ciągu kilku lat znacznie zwiększyć liczbę księży. Potrzeby duszpasterskie są duże, a do tej pory seminarium w Hanoi, największe w tym rejonie, z 40 chętnych było w stanie przyjąć tylko 10. W lipcu bieżącego roku ordynariusz sąsiedniej diecezji Taibin, biskup Pierre Nguyen Van De, uzyskał pozwolenie od władz komunistycznych na otwarcie nowego seminarium Najświętszego Serca. Wcześniejsza formacja księży w tych częściach kraju odbywała się jedynie zaocznie. Biskup Nguyen Van De otrzymał wcześniej od władz pozwolenie na otwarcie 5-letniej szkoły dla studentów, których potem wyświęcał na diakonów. Na mszy inaugurującej ich seminarium obecnych było ponad 100 studentów z 4 innych diecezji północnego Wietnamu. Ich obecność była wyrazem coraz większego zapotrzebowania na formację nowych ewangelizatorów i szafarzy sakramentów.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Główną przyczyną cierpienia ludności cywilnej w Syrii są dziś międzynarodowe sankcje. Nie uderzają one w system polityczny, lecz zwyczajnych ludzi, w rodziny, mówi ojciec Ibrahim al-Sabah, proboszcz łacińskiej parafii w Aleppo. Podkreśla on, że sytuacja Syryjczyków jest beznadziejna. Żyją jedynie dzięki pomocy, którą daje im opatrzność za pośrednictwem takich instytucji jak Episkopat Włoch czy Caritas Polska.
Kryzys związany z pandemią ciężko doświadczył franciszkanów w Aleppo. We wspólnocie liczącej 5 braci 4 zostało zakażonych, w tym 2 zmarło. Liczby te pokazują, w jakich warunkach żyją dziś mieszkańcy Syrii. Na skutek sankcji w szpitalach brakuje odpowiedniego wyposażenia i leków. Transport jest sparaliżowany. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, ojciec al-Sabah podkreśla, że nigdy sobie nie wyobrażał, że można żyć w takich warunkach.
Sytuacja jest o wiele gorsza niż w czasie wojny. To prawda, wtedy spadały bomby, nie mieliśmy prądu, brakowało wody, ale jakoś byliśmy na to przygotowani. Życie podczas wojny było bardzo trudne, ale mieściło się to wszystko w naszych wyobrażeniach o wojnie i łatwiej było to znosić. Teraz jest o wiele trudniej, bo na to wszystko nakłada się kryzys gospodarczy i kryzys sanitarny związany z koronawirusem. Jak to wytrzymać, kiedy kraj jest rozdarty, ludzie żyją w biedzie, nie ma pracy, a przy tym panują straszne upały, 45-48 stopni. Ludzie myślą tylko o jednym, skąd wziąć chleb, wodę i lekarstwa. To, co teraz się dzieje, przekracza nasze ludzkie możliwości i wszelkie wyobrażenia. Tego nie da się już wytrzymać. Mówi mi o tym wielu Syryjczyków, wiele rodzin. Skarżą się, że dziś cierpią jeszcze bardziej niż podczas 9 lat wojny.
Od początku roku tureckie naloty zniszczyły co najmniej 25 chrześcijańskich wiosek w północnym Iraku. Pożary powstałe po bombardowaniach strawiły cały dobytek mieszkańców i wszystkie uprawy. Wiele osób zginęło tylko dlatego, że znajdowali się blisko obszarów kontrolowanych przez partię pracujących Kurdystanu, będącą separatystycznym ruchem tureckich Kurdów i celem nalotów Ankary.
Turcy od miesięcy bombardują nasze góry, aby zabić separatystów. Jednak zabijają także zwykłych Kurdów, nawet tych nieuzbrojonych, powiedział ksiądz Samir Yusuf z diecezji Ahmadiyya. Podejrzewa, że celem bombardowań jest nie tylko pokonanie separatystów, ale także wyniszczenie chrześcijan. Wioski chrześcijańskie są bombardowane z większą intensywnością, co ma związek z nacjonalistyczną i proislamską polityką prezydenta Erdogana. Według wielu ekspertów celem operacji wojskowych jest także zmuszenie mieszkańców do ucieczki z tych obszarów w celu stworzenia tureckich baz, z których można by rozpocząć ataki naziemne przeciwko separatystom. Zdaniem kapłana przemoc nasiliła się w ostatnim okresie, o czym świadczą publikowane w internecie filmy i zdjęcia. Zbombardowany został nawet samochód wiozący pomoc dla chrześcijańskiej wioski Araden. Mamy nadzieję na silną reakcję rządu w Bagdadzie, która zakończy zbrodnicze działania Turcji, powiedział ksiądz Yusuf.
Naloty lotnicze Ankary na bazy separatystów w Iraku nie są niczym nowym. Podobne epizody miały miejsce w latach 2007 i 2018. Jednakże operacja rozpoczęta w ostatnich kilku tygodniach wydaje się mieć większy zakres niż poprzednie. Na stronie jednej z tureckich agencji prasowych opublikowano artykuł, w którym cytowani są przedstawiciele rządu tureckiego, wyrażający radość ze zneutralizowania terrorystów i zapewniający, że ataki będą kontynuowane z jeszcze większą determinacją.
Brazylijscy biskupi sprzeciwili się legalizacji marihuany. W piśmie skierowanym przez episkopat do przewodniczącego Izby Deputowanych odnoszą się do propozycji niektórych polityków, aby zezwolić na nieograniczone jej stosowanie w całym kraju, znacznie wykraczające poza zastosowania medyczne.
Biskupi podkreślają, że nadużywanie narkotyków rujnuje rodziny i społeczeństwo. Jest jedną z przyczyn wielu chorób, niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz izolacji społecznej. Narkomania, która dotyka w szczególności nastolatków i młodych ludzi, jest czynnikiem, który generuje przemoc społeczną i powoduje zmiany w świadomości i zachowaniu człowieka, czytamy w liście. Mark Galli, jeden z najbardziej wpływowych liderów wspólnot ewangelikalnych w Stanach Zjednoczonych, przyjął wiarę katolicką. Przez ostatnich 7 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego ewangelikalnego miesięcznika Christianity Today. W przeszłości był pastorem kościoła prezbiteriańskiego.
Mark Galli zasłynął w ostatnich latach z krytyki prezydenta Trumpa. Zastrzega jednak, że jego nawrócenie nie miało motywów politycznych, lecz jest owocem osobistego dojrzewania. Zapewnił zarazem, że wstępując do kościoła katolickiego, nie wyrzeka się swych ewangelikalnych przekonań.
Mark Galli nie jest przypadkiem odosobnionym. Podobną drogę wybrało w ostatnich latach wiele ważnych osobistości wspólnot ewangelikalnych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w środowisku akademickim.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.